Ludzie na plus.
Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry. Dziś wyjątkowi goście w studiu. Od mojej lewej Beata Macedońska, Paweł Krzemień, Marta Śmietanka, Agata Klimowicz. Brakuje Rafała Jeki, który, uwaga, też był na wyprawie, no właśnie, wymyślonej przez was, przez Beatę Macedońską pewnie w części, bo tu wiem, że twoja córka maczała palce w tej podróży. Podróż za jeden uśmiech, ja to tak nazywam. Islandia. Niedużym kosztem, to też już zdążyłam was podpytać i mogę państwu zdradzić, około 4000 zł mniej więcej, czy coś kręcę, coś mylę?
Tak, faktycznie. Około 4000 zł każdy z nas musiał wysupłać, żeby zobaczyć Islandię, przynajmniej w pigułce.
W pigułce, to znaczy ile tam byliście?
Byliśmy pełne 7 dni, wyjechaliśmy 7 września, lecieliśmy przez Kopenhagę właśnie dlatego, żeby już na Islandii być dosyć wcześnie rano, więc już ten pierwszy dzień był pełen podróży, pełen wrażeń i wracaliśmy 13, także całkowicie już wieczorem, więc można powiedzieć, że 7 dni pełnych bitych na Islandii.
No dobra, ale ja bym tak od początku, słuchajcie, wymyśliłaś i potem co, telefony po kolei, kto chciałby, hasło rzucone, jak to wyglądało?
No powiem to w ten sposób, dobrałam drużynę, która wydawała mi się, że poradzi sobie.
Drużyna tak, pierścienia.
Dokładnie i chyba nawet w ten sposób to nazwałam, drużyna pierścienia, czyli takie 5 osób, które zdecydowanie nawet w takim małym samochodzie.
A jak było 9, wiesz o tym?
Tak. To jest takie, powiedzmy, mniejszy, mały pierścień.
Okrojone, to już ta drużyna po przejściach.
Tak. Natomiast no rzeczywiście, no spędzić ze sobą 7 dni, to muszą być ludzie, którzy wiem, że na pewno się odnajdą w pewnej ograniczonej przestrzeni w piątkę i że nie będzie
nie
między
pogryzą
nami
się.
Tak, żadnych jakichś tam trudnych sytuacji, a wręcz odwrotnie.
Nawet jak możliwe, tylko że ta kabanosy będzie zacieśni. Trzeba jeść, bo nic tak. innego i sklepów po drodze nie ma.
To chyba coś słyszałaś o tych kabanosach.
Był taki moment.
Był taki moment, tak. Czyli wybrałaś kluczem, tak, własnym sobie i tak od razu powiedzieli, dobra, wchodzę w to, każdy po kolei.
No, czy muszę
Marta
powiedzieć?
Kręciła nosem śmietanka na pewno.
Nie, znaczy, Marta ja może bardzo nie... chętnie przystałam.
Ty bardzo, ja myślałam, że ty mówiłaś, nie, znowu urlop, ja już byłam, też, nie mogę znowu.
Tak, przez chwilę tak było i ten termin mi też średnio pasował, ale zrobiłam wszystko, żeby się udało.
No i proszę
znaczy,
bardzo.
Ja muszę to powiedzieć, że w przypadku Marty tam nie było pytania. Ja po prostu powiedziałam, w jakim terminie wyjeżdżamy na te 7 dni, ponieważ uważałam, że ta Islandia jest absolutnie jej potrzebna.
No, niewątpliwie. Myślę, że każdy z was widział coś, kawałek tam przestrzeni dla siebie.
Dokładnie. Ja miałam już pewne doświadczenia z Islandii, dlatego, że ja już tak naprawdę byłam na Islandii teraz czwarty raz. Przy tym nie widziałam
co
jeszcze...
Co za sprawiedliwość, przepraszam.
Nie widziałam jeszcze tej Islandii północnej, a wiedziałam, że na pewno nie dotrę tam sama. Muszę mieć po prostu taką brygadę, która mnie wesprze w tej podróży i stąd właśnie ta nasza super piątka.
No tak. Paweł, tak się dałeś namówić też bez problemu? Tak jak z Martą było?
O ile zawsze u mnie problem z tym urlopem, o tyle pomyślałem sobie, kurczę, no Islandia faktycznie marzenie, zwłaszcza, że gdzieś tam z opowieści ojca jeszcze ta Islandia w mojej głowie tkwiła. A dwa, pomyślałem sobie, z takim zespołem, z taką drużyną grzechem będzie nie skorzystać. I faktycznie powiem, oczekiwania co do tej Islandii były bardzo duże, ale to, co faktycznie zobaczyłem na miejscu, przerosło najśmielsze oczekiwania. Ale to też pewnie jest kwestia właśnie, z kim można współdzielić.
Trudy.
Tą radość.
Trudy,
tak?
trudy podróży.
Zdecydowanie trudy. To też nie jest łatwa wyprawa, ale faktycznie wszystko to, co się zobaczy i fakt, że faktycznie można z fajnymi osobami, tak jak wspomniałem, współdzielić tą radość, na pewno jakoś tam napędza i przyjechałem na pewno z tej wyprawy naładowany takimi emocjami pozytywnymi, że te wszystkie trudności, o których czasem państwu też mówię tutaj w studiu radiowym, wydają się łatwiejsze do przezwyciężenia, tak? I to też jest właśnie cecha tej Islandii, że ona pozwala na nowo, może to będzie bardzo górnolotnie brzmieć, ale odnaleźć trochę siebie, tak? I to też jest właśnie fantastyczny finał tej wyprawy.
Dziewczyny?
Co mogę dodać od siebie? Jak nie Beatka reklamowała wymyśloną przez siebie podróż, powiedziała, że zobaczę coś niesamowitego, a ja z kolei o Islandii nie miałam za wiele wiadomości, ewentualnie jakieś tam książkowe, kilka zdjęć z internetu i bardzo chciałam zobaczyć gejzer. Mówi, Beata, chciałabym zobaczyć prawdziwy gejzer. A Beatka na to, zobaczysz. I to będzie najbliższe,
da się zrobić,
rozumieć. Dotarłyśmy do gejzerów. Zresztą gejzer jest to słowo pochodzenia islandzkiego. tak dla ciekawych. Mhm. Także już każdy z nas coś wie na ten temat. Gejzer po islandzku to jest dokładnie gejzer. I rzeczywiście gejzery były wspaniałe, niesamowita siła natury, ale nie były najpiękniejsze.
Czyli miała rację.
Miała rację.
Marta?
Islandia na pewno jest wyprawą dla osób, które lubią naturę i lubią piękne widoki i na pewno...
I lubią dużo chodzić.
I lubią dużo chodzić. Muszę powiedzieć, że moje małe nóżki za dużymi nogami...
Rafała przede wszystkim. Rafała, jaki, drodzy państwo, Rafał jest wysokim mężczyzną
nadążyć,
z długimi nogami.
Ale jakoś
tak
dałam radę, myślę, że nie było źle. Oni też się starali dopasować tempo do mnie, więc tak, fizycznie jest to też dosyć wyczerpująca wyprawa, ale nie jest niemożliwa.
Kto logistycznie układał trasę?
Znaczy, logistycznie skorzystałam rzeczywiście z doświadczeń mojej córki, która, w ogóle ja może to powiem, bo to jest taka ciekawostka, która poleciała na Islandię 8 marca 2020 roku, na krótko, ale już z tej Islandii nie wróciła, ponieważ, tak jak państwo pamiętacie, zaczął się lockdown, samoloty przestały latać i tak naprawdę wróciła do Polski dopiero 1 listopada 2020 roku, także przeżyła tam mnóstwo przygód, trudności, łącznie z tym, że w pewnym momencie sądziła, że już się nawet nie jest w stanie utrzymać, ponieważ zamknięto wszystkie hotele, czyli tam, gdzie miała się zatrzymać. Wszystko się udało, no ale też miała ten moment, żeby objechać całą wyspę, więc naprawdę miała taki trip dużo dłuższy oczywiście od naszego. I z tego też tytułu, no w miarę wiedzieliśmy, jak ułożyć tą podróż, jak ułożyć te noclegi, ponieważ no to nie był taki wyjazd, o jakim tutaj, Jasiu, gdzieś tam wspomniałaś na początku, kiedy jeszcze chwilkę rozmawialiśmy może przed samą audycją. To nie był taki wyjazd połączony z takim totalnym odpoczynkiem, czyli gdzieś tam leżeniem, gdzie mamy, nie wiem,
temperatury
spanie zawsze
też, przepraszam,
miejscu.
Nie sprzyjają temu, tak, żeby tam leżeć.
Znaczy, co do temperatur, to może ja też za chwilę parę rzeczy powiem, ale w każdym bądź razie rzeczywiście mieliśmy rozpisane właściwie 6 dni. Mieliśmy 7 dzień taki zostawiony, powiedzmy, jeżeli nie uda nam się tego, co sądziliśmy, że zrealizujemy w ciągu tych 6 dni, to tak ten 7 dzień jeszcze gdzieś tam się ten program ułoży i całe szczęście, że mieliśmy ten jeden dzień w zapasie, ponieważ no nie dalibyśmy rady obejrzeć tego wszystkiego, co sobie założyliśmy. I drodzy państwo, to nie jest prawda, tak jak czasami zapewne widzicie gdzieś, nie wiem, na facebookowych relacjach, nie jest się w stanie objechać tą wyspę w 7 dni. To nie ma takiej możliwości. Jeżeli chce się coś zobaczyć, dotknąć, rzeczywiście posmakować tej wyspy.
A nie tylko za szyby samochodu, rozumiem?
Dokładnie. To naprawdę, no połowę tej wyspy jest bardzo trudno objechać i to też tylko jakby po tej głównej drodze, ponieważ tak naprawdę tam jedyna porządna droga, która idzie na Islandii, chociaż też nie można powiedzieć do końca, że porządna, to jest wzdłuż wybrzeża wokół całej wyspy.
Okej.
Tak, ale ja bym chciała dodać od siebie, że jazda samochodem jest bardzo ważnym elementem dla poznania Islandii samej w sobie. Prowadzenie auta islandzkimi drogami jest niesamowitą przygodą.
Docenia się te nasze wtedy?
Docenia się 4x4, to jest niezbędne, to jest po pierwsze. My nie daliśmy rady wszystkiego zobaczyć, dlatego że nasz samochód miał zbyt niskie zawieszenie, a w niektórych ciekawych miejscach trzeba by przekroczyć rzekę albo strumień. Okay. I dlatego trzeba być przygotowanym już w zupełnie oddzielny sposób. Natomiast to, co nam się udało, to jeździliśmy nie tylko tą obwodnicą islandzką, drogą numer 1, tą główną i jedyną tak naprawdę w tym kraju, ale zjeżdżaliśmy również na fiordy zachodnie, na drogi poboczne i to było ciekawe, że jechało się, jechało i nagle pojawiały się znaki drogowe. Za 800 metrów szuter i tak 60 kilometrów szutrem. Po prawej stronie wspaniałe góry pokryte nie trawą, ale mchem, po których spacerowały na chudych nóżkach owce, a po lewej stronie fiordy i ocean.
A dlaczego na chudych?
Owieczka tak wygląda.
One mają takie malutkie pęcinki i jakimś cudem trzymają się na tych kamyczkach.
Że to jakieś,
tak,
słuchajcie.
To wyglądało.
W stosunku do ofutrzonego tłowia,
tak,
nóżki były chude.
Jeszcze chodzi o to, że to był wrzesień, a więc te owce już były gotowe do powrotu do zagród i one były bardzo, bardzo porośnięte swoją wełną i futerkiem i dlatego miały takie wrażenie, że jest beczka i chude patyczki.
Że takie chmurki, rozumiem, biegające.
Ale bardzo sprytne.
Bardzo.
Dokładnie, ale tutaj wspominaliśmy o tej pogodzie, tak, więc muszę to powiedzieć, że w ogóle na Islandii takim najbardziej popularnym przysłowiem, które jest, jeżeli nie podoba ci się pogoda, to poczekaj 10 minut, ona się na pewno zmieni i my to wszystko naprawdę czasami przeżyliśmy. Tak naprawdę nie przeżyliśmy tylko i wyłącznie śniegu, natomiast wszystko inne nas na tej Islandii spotkało.
Nie, no na Fokach było trochę śniegu. Takiego malutkiego.
Chyba nie odczułam, że to był śnieg. Może coś pomiędzy, między deszczem a śniegiem, ale w każdym bądź razie muszę to powiedzieć, że w ciągu tych 7 dni przeżyliśmy i plus 2. I niesamowicie zimny deszcz przy tym plus 2, ale też chodziliśmy w krótkich rękawkach przy plus 20, wtedy kiedy już byliśmy w takim najpiękniejszym kanionie na Islandii.
Co ważne i o czym warto wspomnieć, zupełnie nas te trudne warunki nie zatrzymywały w tej naszej chęci poznawania wyspy. Co więcej, w niektórych miejscach tak naprawdę to, że padało niemal poziomo i zacinał ten zimny deszcz przy temperaturze 2 stopni, przepięknie komponował się z tym, co widzieliśmy, tak? Z tą dzikością, z tą pierwotnością tego krajobrazu. Gdzie
Państwo nie widzą, przepraszam, mojej miny w tej chwili, bo ja próbuję sobie wyobrazić to, o czym mówi Paweł.
To jest coś niezwykłego.
Poziomy
deszcz.
Tej
wyspy łącznie właśnie z tymi warunkami pogodowymi, które co chwilę się zmieniają. Tylko gołe skały i co kawałek wezbrane potoki, tak? Ten szum,
szczególnie
ten deszcz,
na tej północy,
ten wiatr. To wszystko powodowało, że faktycznie człowiek wychodził z tego auta, był z przyjaciółmi i właściwie nic więcej, tak? I ta pierwotna siła, którą się tam czuło, naprawdę bardzo pozytywnie człowieka nastawiała i nakręcała do takiego, chcę dalej, chcę więcej, chcę zobaczyć kolejne elementy, które będą zupełnie odmienne, tak? Bo rano widzieliśmy lodowce, tak, które schodzą do faktycznie Zatoki Lodowcowej, a kawałek dalej, 2 godziny później byliśmy w wąwozie, który... Ja pamiętam to pytanie, czy to są bramy raju, czy to są bramy piekieł, bo znowu ten krajobraz był tak bardzo pierwotny, ale jednocześnie miał w sobie coś niezwykłego, coś faktycznie takiego wręcz mistycznego. I to, co jest właśnie na tej Islandii niezwykłe, to ta pierwotność i to, że jest taka zmienność także właśnie tych warunków pogodowych. I to faktycznie zagrało. Dlatego pewnie radio nie jest w stanie oddać tego błysku w oku, który w tej chwili pewnie...
Widać, ja potwierdzam.
Widać, ale jeśli ktoś poszukuje właśnie takich doznań, co chwilę jakichś bodźców, no to Islandia pod tym względem jest absolutnie fantastyczna.
Dziewczyny? Dla was?
Nieziemskość Islandii mogą potwierdzić amerykańscy astronauci, którzy przed wylotem na Księżyc tam ćwiczyli. Praktyce, swoje stroje i sprzęt.
No tak. Tam też sporo filmów.
Tak, sporo filmów, teledyski. Tak, Islandia jest teraz, wydaje mi się, takim kawałkiem świata niezwykle popularnym. Dlatego nawet kiedy byliśmy na lotnisku, to było widać, jak wiele samolotów przylatuje. Ale muszę to powiedzieć, że Islandia południowa, tak, ona już jest zdecydowanie bardziej eksplorowana i też zdecydowanie łatwiej dostępna dla takich osób, które przyjeżdżają, jednak oczekują tej opieki podróżnika. Natomiast ta Islandia, którą my zobaczyliśmy tym razem w dużej mierze, czyli ta Islandia północna, fiordy zachodnie, to jest naprawdę całkowicie dziki świat.
Dość powiedzieć, że jadąc na zachód Islandii należy się przygotować również logistycznie, przemyśleć, ile ma się paliwa w baku, jaka jest odległość do najbliższej stacji benzynowej.
Co będziemy jeść?
Dużo kabanosów.
No właśnie chciałam powiedzieć.
Kabanosów, ponieważ nam się przydarzyło, że praktycznie przez 3-4 pierwsze dni nie byliśmy w stanie dotrzeć o czasie do restauracji. Po prostu
tak,
tam były takie
odległości. Ani do żadnego sklepu. Tak.
Ani do żadnego sklepu, więc mieliśmy swoje zapasy z Polski. A i z paliwem też trzeba było mocno liczyć, tak żeby wystarczyło. Tak.
I mieliśmy taką sytuację, tak, że praktycznie chyba dojechaliśmy na kieliszku. Ja się już nawet modliłam, co mi się często nie zdarza. Ale naprawdę ja już się nawet modliłam. Ja już byłam w stanie naprawdę wszelkie siły przyrody i nieziemskie prosić o to, żebyśmy jednak dojechali.
Plus jest taki, że w najmniejszej wiosce, nieważne w jakim zakątku Islandii, można porozmawiać po angielsku i załatwić swoją sprawę. I naprawdę są to ludzie od nastolatków po już takich słusznym wiekiem.
Życzliwi?
Lokalsów chyba za wielu nie spotkaliśmy, w większości turystów, chyba że tam rzeczywiście może na fiordach zachodnich, ale każdy ze zrozumieniem podchodzi do naszych problemów. I o co prosiliśmy, a prosiliśmy grzecznie, otrzymaliśmy.
Dokładnie.
Dla mnie niewątpliwie istotnym faktem było to, że nie spotkaliśmy żadnych zwierząt bezdomnych.
No tak, bo, Marta Śmietanka, kierownik słupskiego schroniska dla zwierząt.
Ja często kierując się swoim urlopem, to właśnie
Marta
to jest
pakuje
dla mnie
do torby,
istotne.
Do plecaka.
Nie
tak.
Pojadę nigdy do Grecji, dlatego, żebym tego nie przeżyła.
Myślę, że te zwierzęta też miałyby
tak,
trudność.
Tak, bardzo pozwoliło mi też odpocząć.
Tak, mieliśmy trochę mało czasu na Reykjavik, ale Reykjavik też jest miastem kotów.
To prawda.
Bardzo. Kilka widzieliśmy.
Kilka było, ale nie były bezpańskie i były dobrze odchowane.
No właśnie, więc chciałam zapytać, nie biegła za nimi, rozumiem, Marta Śmietanka?
Nie. Nie biegła, oceniła swoim okiem eksperta, że to jest kot żyjący absolutnie w dobrostanie.
Ja myślę, że każdy z was trochę pod kątem własnego zawodu też i tego, co robi, patrzył na tą wyprawę.
Aż, była z nami.
Zaglądanie, jak jest skonstruowana ławka, czy,
tak, czy nie odpada.
Tak, na Słupskich Łęgach taką chcemy na wierzchnię, to chyba faktycznie
tak, bo dużo przemyśleń, dużo rozmów na ten temat. Czy kawałek tej Islandii można było przenieść tutaj, w tych po prostu najlepszych praktykach, które widzieliśmy.
Więc ja się trochę tego bałam, ale też liczyłam na to, że jak się spotkamy, to powiecie mi, co kto stamtąd wyciągnął i przełoży to na nasze za chwilę. Bo to inaczej się nie da.
Prostota.
Chyba Paweł ma największą
siłę w prostocie, tak. Tutaj powiedziałam o tej pierwotności, ale Islandczycy, widać, bardzo mądrze potrafią tym gospodarować. Mhm. To też widać w sposobie aranżacji przestrzeni publicznych. Biorą odpowiedzialność za siebie. To też jest pewnie cecha takiego narodu, który przez wiele dekad był właściwie skazany wyłącznie na własne siły, na taką samoorganizację. Zresztą jeśli zobaczy się północ, gdzie tak naprawdę po poszczególne przysiłki, tak, czy jakieś zagrody są często oddalone od siebie o kilkadziesiąt nawet kilometrów, no to też wskazuje na to, że to muszą być twardzi ludzie, twardo stąpający po ziemi, odpowiedzialni za siebie, odpowiedzialni też za innych, tak, za tych, których może nie do końca znają. I to też widać w sposobie aranżacji przestrzeni publicznej. U nas zawsze, wszędzie musi być to przestrzeń publiczna, musi być przygotowana nawet na najgłupsze pomysły, na to, że ktoś odpowiedzialności nie jest w stanie za siebie wziąć. Tam mówimy o faktycznie prostocie. To jest przemyślane, to jest trwałe, ale nie jest przesadnie przeregulowane. I oczywiście no jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do brania odpowiedzialności, do projektowania w taki sposób, że faktycznie nic się nie wydarzyło. Ja absolutnie nie mówię, że powinniśmy z tego zrezygnować. Natomiast powinniśmy...
Myślę, że nie jesteśmy w stanie.
Nie jesteśmy w stanie. Tak, jest kwestia odpowiedzialności, jest kwestia przepisów prawa. Natomiast powinniśmy w sposób ostrożniejszy jednak uważać, czy my nie przeregulowujemy właściwie tej przestrzeni publicznej, czy nie przesadzamy z tymi wszystkimi elementami. I zwłaszcza w takich przestrzeniach, wspomniałem tutaj o nadrzecznych Łęgach, gdzie nie ma kwestii takiej, że ktoś wpadnie do wody, że ktoś może złamać nogę, bo na przykład jest jakiś nadwieszony taras. Bardzo chętnie z tych przykładów, które widzieliśmy na Islandii, skorzystamy, bo to pokazuje, że
ale
można...
tam pewnie też nie ma tak ułańskiej fantazji, jaką mają mieszkańcy.
No na to właśnie wygląda, to też stwierdziliśmy.
To też oczywiście, ale przyznam, że bardzo to trafiło w moje gusta. To znaczy fajnie jest, kiedy faktycznie jednak człowiek pełnosprawny, człowiek, który no, na swój sposób jest ułożony, tak? Potrafi oczywiście wykazać wyczucie takie, tak? Pokazać pewną wrażliwość, ale jednocześnie na swój sposób tą przestrzenią, sposobem jej aranżacji wskazuje, że każdy z nas jest kowalem swojego losu. Nie mówię tutaj o jakimś determinizmie, czy o jakimś takim faktycznie bardzo liberalnym podejściu, ale musimy tutaj miarkować, tak? Bo czasem idziemy zdejmujemy odpowiedzialność, a to zdejmowanie odpowiedzialności powoduje to, że ludzie przestają często myśleć.
Wyłączają się, tak.
Wyłączają się i paradoksalnie, biorąc za kogoś odpowiedzialność, tak naprawdę zwiększamy ryzyko, że coś się wydarzy.
Znaczy zdejmujemy ją z niego po
prostu. Tak, dokładnie. To trochę jak z tymi kubkami z gorącą kawą, tak, gdzie jest ostrzeżenie, uważaj, bo się oparzysz. To chyba już o krok za daleko, tak? I ta Islandia spowodowała, że na swój sposób trochę takich rekolekcji w gruncie rzeczy, tak? Człowiek mógł również w kontekście właśnie tej przestrzeni publicznej odbyć. A dwa, drugi taki aspekt to faktycznie niesamowity szacunek do Matki Natury. Mają tych zasobów niesamowicie dużo. To znaczy praktycznie każdy skrawek, każdy kilometr kwadratowy w kontekście tego, co na przykład mamy w Polsce, no w praktyce musiałby być uznany za rezerwat przyrody, park narodowy, czyli być objęty jakąś formą ochrony prawnej. Natomiast tam tego nie ma. A mimo wszystko jest na każdym kroku widać, że wiedzą, że nie mogą tego roztrwonić, że to jest na wieki, tak? Że to jest pewien dar, który no matka jest... natura...
Ale nie myślisz, że to jest dziedzictwo, które oni mają, o które po prostu dbają i które...
Tak, no, to z pewnością od pokoleń. Tak, to jest no część tej konstrukcji psychicznej, która w tych Islandczykach przez te dekady, to jest ich pokolenia
tak naprawdę. To jest ich dziedzictwo, tak? I nie trzeba mówić, nie idź tam, bo zniszczysz.
I tego naprawdę bardzo im zazdroszczę i mam nadzieję, że też kiedyś dorobimy się w naszym kraju takiej odpowiedzialności za to dobro wspólne, niezależnie czy to jest dobro siłami natury stworzone, czy to jest dobro stworzone rękoma ludzkimi, ale że faktycznie stworzymy coś co można nazwać wprost, tak, takim trwałym, zbudowanym na mocnych fundamentach społeczeństwa.
No to ja myślę, że u nas daleka droga, a powinniśmy zaczynać od edukacji tak naprawdę. I to nie tylko tej szkolnej, ale ja tu mówię też o rodzicach, tak? I ja bym sobie życzyła tego, żebyśmy wszyscy dawali taki przykład i żeby dzieci lekcje z tego wyciągały, bo to, że my go damy, jeszcze o niczym nie świadczy, tak? Więc ja życzę sobie, tak jak Paweł tu państwu mówi, że o pewnych rzeczach nie będziemy musieli mówić, one będą po prostu oczywiste, tak? To, co wybrzmiewało wielokrotnie na antenie przecież, choćby na temat bulwarów, jak one były niszczone, dewastowane, coś, co dopiero zostało zamontowane, to ja już pomijam to, że to ze szkodą i to jest jakby oczywiste, to jeszcze, drodzy państwo, za tym idą pieniądze i to nasze. Więc to myślmy choćby w ten sposób i w tym kierunku. Ale my o Islandii, ja oczywiście znowu skręciliśmy na miejskie.
Przepraszam.
Na koniec, nie, to tak, to wszystko gdzieś tam połączone. Na koniec proszę powiedzcie mi, co warto według każdego z was najbardziej zobaczyć. Paweł, to przyroda pewnie i ta prostota, o której mówił, choć... Zostawiam tobie tu pole, że tak powiem.
Zdecydowanie chyba ta północ. Oczywiście na południu wodospady, te miejsca takie turystyczne typowo, tak, gdzieś, tak jak Beata wspomniała, jest większa ta presja turystyczna. To wszystko oczywiście jest fantastyczne. Natomiast na mnie faktycznie ta północ, ta dzikość fiordów zrobiła piorunujące wrażenie. Tak? To tam wszystko grało. Tam faktycznie czuło się jak... Dzisiaj bardzo idę w takie klimaty wręcz mistyczne, tak, ale niezależnie jakie kto ma poglądy, czy wierzy w to, czy w tamto, czy siłami natury, faktycznie tam czuło się, że jest się chwilę po. Mhm. Chwilę po tym momencie, kiedy czy matka natura, czy Bóg
namalował.
Tak, zrobiłem to, co, czy zrobiłam to, co miałam zrobić. I faktycznie to niesamowite wrażenie. Chyba w Europie nie da znaleźć się drugiego takiego miejsca, gdzie wciąż ta nieskrępowana, niezaburzona niczym dzikość jest tak na wyciągnięcie ręki. Zachęcam państwa, póki jeszcze faktycznie jest tam tak pusto, żeby
ludzie tam nie dotarli.
Póki ludzie tam w dużej nie dotarli. Choć jak spotykaliśmy ludzi, to już byli naprawdę fantastyczni ludzie. Z tym błyskiem wokół, z tą chęcią, by faktycznie być częścią tego wielkiego projektu, ale jednocześnie nie zawłaszczać go, podzielić się z tą radością z innymi. I tego państwu ze swojej strony bardzo życzę. Faktycznie takich uczuć mogli na tej Islandii doznać.
Ja myślę, że naprawdę mało co można tutaj dołożyć do tego, co ty, Paweł, powiedziałeś, bo naprawdę wyrwałeś nie tylko sobie z duszy, ale chyba też nam z duszy to, co myślimy, bo każdy z nas przez moment poczuł się tak naprawdę tylko taką jedną maleńką komóreczką gdzieś w tym przepięknym świecie, który niestety, muszę to powiedzieć, ginie na naszych oczach i jest to dla mnie niesamowity ból. Zobaczyć tą Islandię, to trochę uwierzyć, że może ten świat wraz z nami nie przeminie.
No, trudno cokolwiek dodać. Na mnie jeszcze wielkie wrażenie zrobiły lodowce i też właśnie takie uczucie przemijania, że to jednak topnieje i zobaczyć to na własne oczy.
Ja chyba bardziej przybliżam się do Pawła. Mnie onieśmiela w dalszym ciągu przestrzeń, której tutaj w Europie kontynentalnej nie mamy już pod ręką, a tam ona jest praktycznie co krok. Przestrzeń, wiatr, nieskrępowana przyroda i odpowiedzialni ludzie. Mhm. Odpowiedzialni za siebie i za to, co mają wokół. I tego im zazdroszczę.
No to ja zazdroszczę wam wszystkim, że mogliście tę Islandię na żywo, a nie tylko tak, jak mi się zdarzało na zdjęciach, czy w telewizji, oglądając film, podziwiając krajobrazy. Mam nadzieję, że kiedyś ja się zdobędę na to, żeby taką podróż zrobić, tak to nazwijmy. Państwa także do tego namawiam, bo podróże kształcą to przede wszystkim, a po drugie, no, państwo też nie widzą, że powtórzę, ja widzę ludzi z błyskiem wokół i to jest chyba największa przyjemność dzisiaj. Bardzo wam dziękuję pięknie za spotkanie.
Dziękujemy.
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 Ludzie na plus.